Kochani, otwórzmy list do Hebrajczyków na rozdziale 7. Będziemy dzisiaj czytać wersety od 1 do 10. List do Hebrajczyków 7, 1, 10. Ten bowiem Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i pobłogosławił go. Jemu też Abraham wydzielił dziesięcinę ze wszystkiego. Jest on najpierw, według tłumaczenia, królem sprawiedliwości. Potem też królem Salemu, co znaczy królem pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Rozważcie więc, jak wielki był ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z łup. Wprawdzie ci z synów Lewiego, którzy otrzymują urząd kapłański, mają nakaz, zgodnie z prawem, pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od swoich braci, chociaż wywodzą się z lędźwi Abrahama. Lecz ten, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A jest to rzecz bezsporna, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego. Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym zaświadczono, że żyje. I jeśli tak można powiedzieć, także Lewi, który otrzymuje dziesięcinę, dał dziesięcinę w Abrahamie. Był bowiem jeszcze w lędźwiach swego ojca, gdy Melchisedek wyszedł mu na spotkanie. Kiedy czytamy list do Hebrajczyków, widzimy, że u Hebrajczyków wydarzyła się zła rzecz. Stracili ze swojego punktu widzenia Pana Jezusa Chrystusa. Chcieli powrócić do zwyczajów starotestamentowych. Była chęć porzucenia nauki o zbawieniu z łaski. Była chęć powrócenia do składania ofiar. I cały list do Hebrajczyków ma jedną zasadniczą rolę, jedno zasadnicze znaczenie. Skierowanie oczu czytelników, zarówno pierwotnych odbiorców tego listu, Żydów nawróconych na wiarę w Jezusa Chrystusa, jak i z nas, żebyśmy skierowali oczy nasze i żebyśmy zwrócili baczną uwagę na Pana Jezusa Chrystusa, który jest najwyższym kapłanem naszego wyznania. I kiedy czytamy list do Hebrajczyków, widzimy, to wezwanie się pojawia ustawicznie. W Hebrajczykach 3:1 czytaliśmy: dlatego, bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa. W rozdziale 5 zaś, w wersecie 10 czytaliśmy: nazwany przez Boga najwyższym kapłanem według porządku Melchisedeka. A w zeszłym tygodniu, w rozdziale 6, w wersetach 19-20, czytamy o Chrystusie, którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. I to jest prawda, którą musimy sobie przypominać codziennie w naszym pielgrzymowaniu i w naszym życiu. Zwróć uwagę na Jezusa. Patrz na Niego. Słuchaj Jego. Naśladuj Jego i pamiętaj, że nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie. Że nie ma żadnej innej drogi do Ojca poza Jezusem Chrystusem i nie ma żadnej innej bramy, przez którą jesteś w stanie wejść do wiary, niż ciało Jezusa Chrystusa, Jego ofiara, Jego życie, Jego poświęcenie. I w tym liście mamy podkreślone, że powinniśmy myśleć o Jezusie jako o najwyższym kapłanie Boga. Zarówno jak o Melchisedeku, najwyższym kapłanie, jak i o Aaronie. W rzeczywistości jednak o wiele ważniejsze, żeby zrozumieć, że Chrystus, Jezus, nasz Pan, jest najwyższym kapłanem według porządku Melchisedeka, nie według porządku Aaronowego, gdyż porządek Aarona został zakończony wraz ze zniszczeniem świątyni i wraz ze złożeniem się Jezusa w ofierze, która jest doskonała, która skutecznie oczyszcza i która nie oczyszcza tylko zewnętrznie i na jakiś czas, ale Jego ofiara zmienia osobowość, zmienia tożsamość i Jego ofiara oczyszcza doskonale. Także już ten, który jest nią oczyszczony, zabrudzić się nie może i nie może odpaść od Bożej łaski. I w tym fragmencie, który dzisiaj czytaliśmy i który będziemy rozważać, wyjaśnia nam, w jaki sposób powinniśmy to uczynić. W jaki sposób patrzeć na Jezusa jako kapłana najwyższego Boga według porządku Melchisedeka. I kluczem do zrozumienia, czym różni się ten porządek od porządku Aaronowego, jest werset 4, 7 rozdziału. Rozważcie więc, jak wielki był ten człowiek, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z łup. Rozważcie. Zastanówcie się, czym to się różniło. I żebyśmy mogli to rozważyć i zastanowić, przeczytajmy najpierw trzy pierwsze wersety rozdziału 7. Ten bowiem Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił mu. Jemu też Abraham wydzielił dziesięcinę ze wszystkiego. Jest on najpierw według tłumaczenia królem sprawiedliwości, potem też królem Salemu, co znaczy królem pokoju, bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Wiecie, są to proste zdania, które mają zakończenie w prostym sformułowaniu w wersecie 3. Że tenże bowiem Melchisedek pozostaje kapłanem na zawsze. Różnica między porządkiem Aaronowym a porządkiem Melchisedekowym jest różnicą wieczności i czasowości, doskonałości i czegoś, co doskonałe ze swej natury nie jest. Głównym tematem tych trzech pierwszych wierszy jest niekończące się kapłaństwo. I wszystko, co tu zostaje powiedziane o tym, o Melchisedeku, dotyczy właśnie tego niekończącego się kapłaństwa i na czym to kapłaństwo polega i też jakie ma prawo. Za chwilę, gdy będziemy dalej przechodzić, omówimy sobie to szczegółowo. Ale ostatnie ze wspomnianych sformułowań, które tutaj widzimy, pokazuje sens tego kapłaństwa. Sens, na co nam miał wskazać Melchisedek, że on był upodobniony do Syna Bożego. I jednoznacznie wskazuje nam na to, że to, co tutaj czytamy, to, co rozważamy, musimy odnosić do naszego Pana
do Jezusa Chrystusa. Że mamy tutaj wielką analogię, wielkie podobieństwo. I po raz kolejny widzimy prawdę, o której mówił Jezus, że wszystkie pisma Starego Testamentu mówiły o Nim, były zapowiedzią Jego i wskazywało na konieczność doskonałego, najwyższego kapłana i doskonałej ofiary. Gdzie tkwi ta analogia? Wyrażona jest ona właśnie w określeniu, że był on upodobniony. W Biblii Warszawskiej jest określenie, że był podobny. Dlaczego w tekście oryginalnym występuje czasownik w formie biernej, że on został upodobniony, że nie był ze swej natury podobny? Ano po to, żeby ukazać nam, że coś uczyniono z Melchisedekiem. Aby on mógł przypominać Syna Bożego. To podobieństwo nie zawdzięczał sobie. I nie wynikało to z jego prywatnej, osobistej, ludzkiej natury. Ale został upodobniony po to, żeby ci, którzy czytają Stary Testament, ci, którzy oczekiwali na Mesjasza i ci, którzy czytają dzisiaj, zrozumieli naturę Jezusa, naturę Jego urzędu, naturę Jego kapłaństwa i żebyśmy zrozumieli, że już nie będzie nowej świątyni, nowego najwyższego kapłana, że tamten porządek się skończył. I pojawia się oczywiście też pytanie, kto dokonał upodobnienia Melchisedeka do Syna Bożego. I myślę, że odpowiedź jest dla nas oczywista, prosta, jasna. Wynika ona ze Słowa Bożego. Tym kimś, kto dokonał tego upodobnienia, był sam Bóg. Sam Bóg, którego słowa są cytowane w liście do Hebrajczyków, żeby zwrócić uwagę na znaczenie kapłańska Melchisedekowego. W Hebrajczyków 5:6 czytamy: tak i jak w innym miejscu mówi, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. W Hebrajczykach 5:10 czytamy: nazwany przez Boga najwyższym kapłanem według porządku Melchisedeka. Bóg tak określa swojego Syna, który przyjdzie i który zaprowadzi Boży porządek. To Bóg sprawił, że Melchisedek przypomina Jezusa, jest Jego zapowiedzią, jest skazaniem na Niego. I w jaki sposób Bóg tego wszystkiego dokonał. Bóg tego dokonał przez to, co zapowiedział i powiedział o Melchisedeku w Starym Testamencie. I ciekawe, i też przez to, czego nam nie powiedział w Starym Testamencie. I nie zrozumiemy nigdy znaczenia Chrystusa. Nie zrozumiemy kapłaństwa Chrystusowego i kapłaństwa powszechnego ludu Bożego, jeśli nie zrozumiemy i nie wrócimy do Starego Testamentu i do zapowiedzi, typologii, obrazów, które mówią o Chrystusie. Na początku naszego zgromadzenia czytaliśmy z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 14 rozdział i chciałbym, żebyśmy wrócili do tego fragmentu i przeczytali wersety od 17 do 20. Które są tutaj cytowane. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. i niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Cytowany też jest Psalm 110, werset 4. Pan przysiągł i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Melchisedek został więc upodobniony do Syna Bożego w tekstach Starego Testamentu przy pomocy wypowiedzianych o nich słów. Bóg mówi do nas przez słowo, które zostało zapisane, które zostało przekazane. Bóg nas naucza o Chrystusie, o zbawieniu, o kapłaństwie i mamy to narzędzie, które Bóg nam dał, które mamy rozważać, czytać, rozmyślać. I zobaczcie, że autor listu do Hebrajczyków nie robi nic innego, tylko bierze tekst biblijny i go cytuje, i go omawia, i przedstawia, i naucza, żeby zwrócić uwagę na potrzebę koncentracji naszego duchowego wzroku i naszego życia na Jezusie Chrystusie. Tak więc Melchisedek jest typem biblijnym, jest typem Jezusa, jest typem najwyższego kapłana nowego obrządku. I można z tego wyciągnąć cały szereg istotnych wniosków związanych z ogólnym tematem typologii biblijnej. Bóg tworzył typy przez swoje słowo. Żebyśmy to słowo badali i żebyśmy rozumieli inne fragmenty słowa. I typy biblijne opierają się nie na analogii między osobami lub rzeczami w Biblii, a zwłaszcza między tymi, które występują w Starym czy Nowym Testamencie. Typy opierają się na faktach, na wydarzeniach. Typ opiera się na tym, że masz coś jasno w Słowie Bożym powiedziane, a później powtórzone w Nowym Testamencie. Typ biblijny nie jest rezultatem bujnej wyobraźni i dopisywania tego, czego nie ma w Słowie Bożym. Typ biblijny wynika z niepodważalnego tekstu biblijnego i z teologicznego podobieństwa, żeby coś zrozumieć i wyjaśnić. Wiecie, ciekawa rzecz, że wyrażenie ty ma związek z greckim czasownikiem uderzyć, pozostawiając znak. To dosłownie z greki pochodzi z tego słowa. I słowo to pojawia się w fizycznym i w materialnym sensie w Jana 20-25 jako znak po gwoździach, który Jezus miał. W Dziejach Apostolskich 7-43-44 jako rzecz od dla nas formy. W 1 Koryntian 8:12 jako zranione sumienie. I Biblia jest przepełniona typami, znakami, które Bóg odbił, zostawił, żebyśmy zrozumieli. Uderzył w swoim słowie, żebyśmy to rozważali i żebyśmy widzieli powiązania. I tak, Adam był typem tego, którego miał przyjść, tak? Mamy w liście do Rzymian 5:14 zapowiedzią Chrystusa. To, co wydarzyło się Izraelitom na pustyni, stanowiło typ naszego pouczenia, jak czytamy w 1 Koryntian w 10 rozdziale. I tak samo Melchisedek jest typem Jezusa. Bóg uderzył w słowo i zostawił znak, żebyśmy zrozumieli, kim jest Chrystus. Dlatego mówimy, że Pismo Święte jest pismem Starego i Nowego Testamentu i stanowi jedną logiczną i ciągłą całość. I nie można jednego od drugiego odłączyć, gdyż inaczej popadniemy w błąd. I w jakim sensie Melchisedek jest typem Chrystusa? Po pierwsze, w tym, co zostało o nim powiedziane. I tak jak czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, widzimy wyraźne nawiązania do stwierdzeń Starego Testamentu. Widzimy cytowania wydarzeń i widzimy podsumowanie tego, że Melchisedek był człowiekiem, który był najwyższym kapłanem. I chciałbym, żebyśmy przeczytali wersety od 4 do 10, zanim przejdziemy do dalszej części. Bardzo werset 4 Biblii Warszawskiej w zrozumieniu się różni od tekstu oryginalnego. I chciałbym, żebyście zwrócili uwagę bacznie na ten werset 4, bo tu jest bardzo duża interpretacja tłumaczy. Ja pozwolę sobie przeczytać z 4, tak jak to tłumaczy Biblia Króla Jakuba, a później już będę dalej czytał normalnie z Uwspółcześnionej Gdańskiej. Rozważcie więc, jak wielkim był ten człowiek, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z łupu. Wprawdzie ci z synów Lewiego, którzy otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z prawem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od swoich braci, chociaż wywodzą się z lędźwi Abrahama, lecz ten, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A jest to rzecz bezsporna, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego. Ponadto tu biorą dziesięcinę ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym zaświadczono, że żyje. I jeśli tak można powiedzieć, także Lewi, który otrzymuje dziesięcinę, dał dziesięcinę w Abrahamie. Był bowiem jeszcze w lędźwiach swego ojca, gdy Melchisedek wyszedł mu na spotkanie. Po pierwsze, w wersecie 4 zostaje podkreślone, że Melchisedek był człowiekiem. Jest to ważne określenie dla nas. Jest to ważne określenie przy czytaniu Biblii. Czasami jest tak, że część ludzi, nie porównując tekstów biblijnych, utożsamia Melchisedeka jako wcielenie Chrystusa. Jako że był w ludzkim ciele przed wcieleniem ostatecznym. Słowo Boże ani w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 14 nie daje nam żadnych sugestii, żadnej możliwości myślenia, że to była teofania, czyli akt objawienia się Boga. A autor listu do Hebrajczyków jednoznacznie temu zaprzecza, wskazując, że Melchisedek był człowiekiem. Był rzeczywiście kapłanem Boga Najwyższego. Ze względu na semickie brzmienie jego imienia można wnioskować, że należał on do linii Sema. Był jednym z jego potomków, przez którą miało płynąć Boże błogosławieństwo, jak to czytamy w 1 Mojżeszowej 9:26. Melchisedek żył w epoce patriarchów. Spotkał Abrahama, jak czytaliśmy, w szczególnych okolicznościach. Jego własne imię oraz nazwa siedziby jego rządów mają określone znaczenie, a mianowicie podkreślają, że pokój, którym cieszą się poddani króla, wiąże się z jego własną sprawiedliwością. I w ten szczególny sposób został podkreślony fakt, że Melchisedek był zarówno królem, jak i kapłanem. I było to unikalne połączenie urzędów w Starym Testamencie. I wszystko to wskazuje na fakt, że autor tego listu nie pomija prostych danych historycznych zawartych w tekście biblijnym, i nie szuka celu, nie szuka tego, czego nie ma w Słowie Bożym. Po prostu bazuje jedynie na Słowie Bożym i pokazuje nam, jak my mamy to Słowo Boże rozważać. Szukasz znaczenia, ale nie takiego, którego tam nie ma. I tutaj jest największa różnica między interpretacją typologii biblijnej i alegorii. Typologia bazuje na faktach z Biblii. na wydarzeniach, na podobieństwach. Alegoria zaś ma niewielki związek z pierwotnym kontekstem wersetu i nawet szczyci się często, że pomija jakąś interpretację, że pomija faktu i że nawet nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Bardzo takim mocnym przykładem alegorii, która za nic ma sobie fakty biblijne, jest to, że wielu chrześcijan utożsamia dwie monety, które właściciel gospody otrzymał od Samarytanina w Łukasza 10:35 z dwoma sakramentami, chrztem i komunią i pamiątką wieczerzy. Oczywiście jest to absurd. Tak Słowa Bożego nie rozważamy. Rozważamy na podstawie podobieństw, faktów, historii, nie na podstawie tego, że ktoś miał jakąś wizję i interpretuje to poetycko. Słowo Boże jest naprawdę doskonałe, jest dobre i daje nam wszystko to, czego potrzebujemy. Z drugiej strony o Melchisedeku i jego kim był i jak postępował i dlaczego jest typem Chrystusa, dowiadujemy się z tego, co Bóg nie powiedział o nim w tekście Starego Testamentu. Wiecie, jest to niebezpieczne stwierdzenie, że dowiadujemy się z tego, czego Bóg nie powiedział. Ale nie chcę tutaj mówić, że Bóg uznał za właściwe, by nie umieszczać czegoś w biblijnym zapisie, bo my możemy coś wiedzieć i więcej zinterpretować, niż mówi Biblia. Nie. Jeżeli ktoś tak mówi i mówi, że możemy mieć dodatkowe objawienie pozabiblijne, to jest to grzech. I precz z taką myślą. Jednak brak pewnych informacji zostaje wyjaśnione tutaj w liście do Hebrajczyków. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Bóg wszystkiego nie umieszcza? Wszystkich informacji o Melchisedeku, który był człowiekiem. Wyobraźcie sobie, żebyśmy mieli tylko pierwszą Księgę Mojżeszową i byłaby to cała Biblia, jaką posiadamy. Czego nie wiedzielibyśmy o Melchisedeku? Nie wiedzielibyśmy o tym, że się urodził, nie wiedzielibyśmy, że zmarł, nie znalibyśmy jego rodziców. Ale co jest ciekawe, że Mojżesz o wielu innych ludziach zapisał te fakty. I że w księdze, którą my nazywamy Księgą Rodzaju albo pierwszą Mojżeszową, a która nazywana jest Genezis, czyli początek, jest 10 genealogii, a jednak nie pojawiają się żadne szczegóły tego typu, które dotyczą Melchisedeka. Nic nie wiemy o jego rodzinie. Nie wiemy, ile żył. Prawie nic nie wiemy. Pojawia się nagle. Nagle znika z historii. Dlaczego tak jest? Dlaczego kronikarz biblijny nie odnotował tych informacji? Dlatego, że Bóg tworzył pewien wzorzec i przekazywał informacje, których my potrzebujemy, które są niezbędne dla naszej pobożności, dla naszego zbawienia i dla zrozumienia, kim jest Pan Jezus Chrystus. Bóg wprowadza kogoś, kto będąc bez ojca, bez matki, bez rodowodu, kogoś, kto nie ma początku dni, ani nie ma zapisanych końca dni, kogoś, kto będzie stanowił kontrast do kapłaństwa aaronowego. Do kapłaństwa, gdzie trzeba było udowodnić swoje pochodzenie, gdzie trzeba było udowodnić, kto jest twoim przodkiem, z kim pochodzisz, bo inaczej nie mogłeś być kapłanem. Bóg to uczynił, że nie mamy opisu dokładnego Melchisedeka, żeby pokazać najwyższe kapłaństwo Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. I pokazać, na czym ono się opiera. Na Bożym wybraniu i Bożym postanowieniu i Bożej woli. I każdy, kto czytał Stary Testament ze zrozumieniem, nie miał wytłumaczenia, że Chrystus, że Jezus nie może być najwyższym arcykapłanem. najwyższym kapłanem Bożym, bo miał tu odpowiedź. I rzeczywiście, tak jak mówił Chrystus, wszystkie pisma mówią o mnie. Wszystkie pisma wskazywały na Jezusa. Dlatego Melchisedek nagle wdziera się na karty Biblii, do historii i jak nagle się wdarł, tak nagle znika. Był królem potężnego miasta i nic o nim nie czytamy. Był kapłanem najwyższego Boga. Bóg to mu przyznaje. I nic o nim nie wiemy. Poza krótką wzmianką o powrocie Abrahama. A wszystko po to, żebyś, drogi bracie i droga siostro, żebyś zrozumiał, kim jest Chrystus. Wiecie, też w tym liście autor listu do Hebrajczyków pokazuje wielkość Melchisedeka. Tak jak czytaliśmy. Jak pokazać czyjąś wielkość w odniesieniu do wielkości kogoś innego? Żeby pokazać, kto jest większy, a kto mniejszy, dwóch musi koło siebie stanąć. Gdybym ja stanął koło Darka, ja będę mniejszy, Darek będzie większy i od razu to wszyscy zauważą. Kiedybym stanął koło koszykarza, od razu by wszyscy jeszcze bardziej by tą różnicę zauważyli, kto jest wielki, a kto mniejszy. W wojsku byłem celowniczym RPG i miałem pomocnika celowniczego, który miał 2 metry, parę centymetrów. Ja już nie pamiętam. I chyba celowo nas tak dobrano, bo to śmiesznie wyglądało. Był wielki i był mały. Był duży Maciek i mały Maciek zresztą. I tak mówił do nas dowódca. Duży Maciek i mały Maciek. I tak samo robi tutaj autor tego listu. Porównuje. Porównuje dwóch wielkich. Tak naprawdę, żeby pokazać, kto jest większy. Bierze do tego porównania tekst biblijny. Z 1 Mojżeszowej, 14 rozdział, żeby pokazać wielkość Melchisedeka. Z kim porównuje? Abrahamem. Żeby pokazać, kto jest wielki. I dlaczego wybiera Abrahama? Bo nikt nie był większy w historii Izraela. Nikt nie był większy w myśleniu Żydów niż Abraham. Bo Abraham jest ojcem wszystkich wierzących. Wiecie, trudno znaleźć lepsze porównanie. O tym, jak ważny jest Abraham dla Żydów, wiedział doskonale Jan Chrzciciel i dlatego w Ewangelii Mateusza 3,9 mówił: ale nie myślcie, że możecie sobie mówić, naszym ojcem jest Abraham, mówię wam bowiem, że Bóg może i z tych kamieni zbudzić dzieci Abrahamowi. Wiedział o tym Pan Jezus, kiedy mówił do Żydów w Ewangelii Jana 8,39: gdybyście byli synami Abrahama, spełnialibyście uczynki Abrahamowe. Wiedzieli o tym sami Hebrajczycy, o wielkości Abrahama. Wiemy my, chrześcijanie, o wielkości Abrahama, bo on jest ojcem wszystkich wierzących. I właściwy pogląd na wielkość Melchisedeka wyrabiamy sobie przez porównanie go Abraham. Rozważcie więc, jak wielkim był ten człowiek, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z tego łupu. Jest ktoś, kto jest dla nas największy z ludzi, a pojawia się ktoś od niego większy. I na czym polegała wielkość Melchisedeka? Musimy wrócić do wersetu 3 i zobaczyć kolejność słów, które są użyte, żebyśmy zostali zadziwieni i żebyśmy zwrócili uwagę, na czym ta wielkość polega. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu. nie rzecz nie do pomyślenia dla kapłana żydowskiego. Nie mający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Hebrajczycy, kiedy słyszeli to porównanie, musieli być zadziwieni. Może powiedzieli, łuski spadły nam z oczu, bo tyle razy ten tekst czytaliśmy, a nigdy nie zauważyliśmy podobieństwa do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nigdy nie zauważyliśmy, że został upodobniony Melchisedek, żebyśmy my przyjęli Jezusa jako Pana, jako najwyższego kapłana. I żebyśmy zobaczyli, że właśnie Jemu, w Abrahamie, cały Izrael składa dziesięcinę z wszystkiego i uznaje Jego wyższość, Jego panowanie i uznaje równocześnie, że On jest i królem, i kapłanem. I żebyśmy zastanowili się nad wielkością Melchisedeka, musimy rozważyć tą wielkość w dwóch płaszczyznach. Jego majestatu jako króla i jego posługi jako kapłana. I pamiętajmy przez cały czas, że ma na to wskazać Chrystusa, bo On został upodobniony do Syna Bożego, żebyśmy zrozumieli kapłaństwo Nowego Przymierza. Jaki jest majestat Melchisedeka? Zostaje on ukazany przy pomocy szeregu określeń i zdań opisujących wielkość Abrahama. Jego majestat królewski widzimy przez porównanie go z Abrahamem. I zostaje to tylko raz przedstawiony w sposób bezpośredni w Hebrajczyków 7:8. Ponadto tu biorą dziesięcinę ludzie, którzy umierają. Tam zaś ten, o którym zaświadczono, że żyje. I to jest ciekawe, że w tym momencie autor tego listu, gdy mówi o Melchisedeku, mówi o nim w czasie teraźniejszym, a w wersecie 4 mówił o nim w czasie przeszłym. I dlaczego to mówi? Bo przeciwstawia go śmiertelnym lewitom oraz pokazuje, że jest to zapowiedź nadejścia nieśmiertelnego króla, Jezusa Chrystusa. A jakie są aspekty wielkości Abrahama, jego majestatu? Bo jeżeli je dopiero zrozumiemy, zrozumiemy wielkość Melchisedeka, i tego, co się dzieje, kiedy Abraham składa dziesięcinę z wszystkiego Melchisedekowi. Po pierwsze, w wersecie 4 Abraham zostaje nazwany patriarchą, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z wszystkiego. Wiemy doskonale ze Słowa Bożego, że Abraham nie jest jedynym z patriarchów. Miano patriarchów nosił Izaak, Jakub, a nawet Dawid i jeszcze nawet inni. Abraham natomiast był jedynym patriarchą w chwili powołania go przez Boga. Nie było innego. W Księdze Izajasza, 51 rozdział, werset 2 czytamy: spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż jego jedynie powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. I on składa ofiary jako jedyny, który został powołany i pobłogosławiony. I uznaje się za niższym od króla Salemu. Po drugie, w wersecie 6 jest ważne określenie Abrahama jako ten, który miał obietnicę. Lecz ten, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. Jaką Abraham miał obietnicę? Możemy przeczytać w Księdze Rodzaju w rozdziale 12, w wersetach od 1 do 6. I rzekł Pan do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinającym cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abraham wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abraham miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abraham żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haramie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej i przybyli do Kanaanu. Abraham przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. Na czym polegało jego błogosławieństwo? Czytamy w wersecie 2, że uczyni z niego wielki naród, że będzie mu błogosławił, że uczyni jego imię sławnym i że stanie się błogosławieństwem. W wersecie 3 czytamy, że ci, którzy będą błogosławili Abrahama, będą błogosławieni, a ci, którzy będą go przeklinać, będą przeklęci. I co ważne, czytamy, że w nim, w Abrahamie, będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. To błogosławieństwo dopiero w Chrystusie Jezusie się zrealizowało, kiedy z różnych plemion, z różnych języków, z różnych ras, z różnych narodów ludzie zostali włączeni w poczet dziedzictwa abramowego i stali się przez Chrystusa dziedzicami też obietnicy i wiary abramowej. I ten, który miał te wszystkie obietnice, ukorzył się przed Melchizedekiem. Uznał jego wyższość, przyjął jego błogosławieństwo, chociaż on był powołany do błogosławienia. I niejako w Abramie cały Kościół, wszyscy jego potomkowie ugięli się przed Melchizedekiem. Przyjmowanie błogosławieństwa nie było takim przyjęciem, jak my dzisiaj sobie stoimy, ktoś się za nami pomodli. Padało się i kapłan błogosławił. Było widać, kto jest ważniejszy, a kto jest mniej ważny. Kto ma władzę, a kto tej władzy jest pozbawiony. I wiecie, w 14 rozdziale Księgi Rodzaju mamy doskonały przykład, że przez Abrahama rzeczywiście było i błogosławieństwo, i przekleństwo, bo wtedy, kiedy wylatował Lota, widać, że Bóg był z nim i albo mógł dawać komuś klęskę, albo zwycięstwo. Ale Abraham korzy się przed Melchizedekiem. I on nie błogosławi, ale sam otrzymuje błogosławieństwo. Ponadto pamiętajmy, że Abraham jest protoplastą całego Izraela, wszystkich ludzi wierzących. Lewici więc, członkowie pozostałych plemion, znajdowali się wtedy w Abrahamie, jak czytamy w wersecie 10, może w 9 i 10. I jeśli tak można powiedzieć, także Lewi, który otrzymuje dziesięcinę, dał dziesięcinę w Abrahamie. Był bowiem jeszcze w lędźwiach swego ojca, gdy Melchisedek wyszedł mu na spotkanie. Melchisedek przewyższał rangą Abrahama. A Abraham wcale się temu nie przeciwstawił. Tylko pokornie przyjął, co mu dał Melchisedek. Chleb i wino. Też ciekawe, jakby to połączyć z ostatnią wieczerzą Pana Jezusa i co Jezus mówi o sobie. I przyjmuje błogosławieństwo, a po błogosławieństwie daje dziesięcinę z wszystkiego, z całego łupu. A jaka była posługa Melchisedeka, żeby zrozumieć jego wielkość? Posługa ta została wyraźnie przedstawiona na przykładzie tego, co Melchisedek uczynił Abramowi. Udzielił mu błogosławieństwa i przyjął od niego dziesięcinę. Obydwie czynności należały do kompetencji kapłańskich i odbywały się w kontekście składania czci Bogu. I pamiętajmy, że dziesięcina, tak jak zostało to pokazane w Abrahamie, jest obowiązkiem wszystkich dzieci abrahamowych, żeby najwyższemu kapłanowi w ramach uwielbienia, bo jest to oddawanie czci, dać 10% z wszystkiego. Jest to odwieczne ustanowienie, które nie dotyczy jedynie fizycznego Izraela, ale dotyczy wszystkiego, co było w Abramie i jest spełnieniem obietnicy Abramowej, że będą w nim błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Błogosławić biblijnie nie oznacza dobrze życzyć, lecz oznacza dysponować i obdarzać dobrodziejstwami, które Bóg pozwala ci czynić. Dzisiaj błogosławieństwo zostało sprowadzone do życzenia komuś dobrze. Błogosławię ci w tym i w tym. Dzisiaj to znaczy dobrze ci życzę. Ale nie oznacza, że mam moc i mam prawo to uczynić. Dzisiaj pewne rzeczy traktujemy bardzo lekko. I przychodzi nam to bardzo lekko, bo nie rozumiemy znaczenia słów. Hebrajczycy doskonale rozumieli sens błogosławieństwa. Jedynie błogosławi ten, który może to uczynić. I powiem wam, że gdyby Abrama chciał pobłogosławić król Sodomy, Abram by na to nie pozwolił. Nawet nie chciał przyjąć od niego słusznej zapłaty, która według ówczesnego prawa mu się należała za wyprawę wojenną. I jest rzeczą nieuniknioną, że ten, kto błogosławieństwo przyjmuje, jest mniejszy od tego, który tego błogosławieństwa udziela. Ten, który błogosławi, działa w imieniu Boga Najwyższego. Ten, który błogosławi, przekazuje coś potężnego i pewnego. I widzimy tutaj, że Melchisedek przekazał coś potężnemu i bogatemu Abramowi, którego sława już szła przed nim, wojenna. I przypomina i zobaczcie, że też w tym błogosławieństwie Melchisedek przypomina Abramowi, kto obdarzył go zwycięstwem, kto obdarzył go błogosławieństwem, a czyniąc to udzielił Abrahamowi dalszego zapewnienia o Bożej przychylności. To jest rola kapłana, przypominać ci, że wszystko, co masz, masz z łaski Bożej. I właśnie na tym polega kapłańska działalność. Na zapewnieniu, przypomnieniu i na wzięciu od ciebie daru dla Boga. Na przyjęciu twego uwielbienia. Abraham natomiast przyjmuje od króla Salemu wszystko. Bierze chleb i wino. Bierze błogosławieństwo. Bierze wszystko, co ten ma mu do zaoferowania. Ale widzimy, że odmawia przyjęcia czegokolwiek od króla Sodomy. Dlaczego? Bo króla Sodomy traktuje nie jako kogoś, kto jest od niego ważniejszy, bardziej pobożny. Przyjmuje od wyższego, a od niższego nie chce nic przyjąć. Ponadto zobaczcie, jak wyraża wdzięczność w stosunku do kapłana Boga Najwyższego. Daje dziesięcinę ze wszystkich bogactw, które udzielił mu Bóg. A Melchisedek przyjmuje ofiary dziękczynne w imieniu Pana. Pośredniczy więc w udzieleniu Bożego błogosławieństwa Abrahamowi oraz wyrażeniu jego wdzięczności wobec Boga. Tak samo czynił Jezus. Tak samo czyni On dzisiaj, działając w jeszcze większej mierze w imieniu Boga, niż czynił to Melchisedek, bo i Jezus jest Bogiem. Jakie wnioski wypływają z tych argumentów Słowa Bożego? Myślę, że nie wymagają one wielkiego komentarza. Są one proste. Skoro Abraham, praojciec Izraela, praojciec wszystkich kapłanów, praojciec Kościoła, praojciec wszystkich ludzi wierzących, ukorzył się przed Melchisedekiem, powinni to uczynić wszyscy, którzy są dziećmi Abrama. Zarówno ci, którzy uważają się za dzieci fizyczne, zarówno ci, którzy uważają się za dzieci duchowe, powinni ukorzyć się przed Melchisedekiem, który wskazuje nam na Jezusa. Jest to też przypomnienie o dziesięcinie, że mamy oddać Bogu to, co boskie i że jest to wieczyste postanowienie, nieograniczone do Starego Przymierza, tylko dotyczące wszystkich potomków Abrama według obietnicy, dotyczących całego Kościoła. Też powinno nas to uczyć ostrożności w przyjmowaniu błogosławieństw i nawet pewnych zysków od tego, co nie jest od Boga. Ostrożności w formach uwielbienia, ostrożności w przyjaźniach, ostrożności w biznesie, ostrożności w śpiewaniu, ostrożności w muzyce i tak dalej, i tak dalej. Żeby nie wpuszczać Sodomy do swojego domu, ale żeby nasze domy były ostoją pokoju i sprawiedliwości. Żebyśmy byli jako Kościół Salemem, miastem pokoju, w którym króluje ten, który jest sprawiedliwy ze swojej natury. I pamiętajmy, że Melchisedek tylko był upodobniony do Syna Bożego Jezusa Chrystusa, a od Abrama otrzymał tak wielkie wywyższenie. A jeśli ten, który tylko był upodobniony, żeby wskazać na Syna, został tak uczczony przez naszego praojca w wierze, to ileż bardziej my powinniśmy uczcić tego, który jest Synem Bożym, który jest najwyższym kapłanem naszego obrządku. I to uczyńmy jako Jego Kościół teraz w modlitwie i przez całe nasze życie. Oddajmy cześć najwyższemu kapłanowi naszego obrządku, Jezusowi Chrystusowi. Amen. Zachęcam, moi kochani, do modlitwy.